Słuchasz polskiego programu SBS.
Mam przyjemność rozmawiać ze znaną polską sopranistką, panią Dominiką Zamarą. Witam panią ponownie na antenie radia SBS.
A witam serdecznie panie Dariuszu, witam wszystkich waszych wspaniałych słuchaczy. Bardzo mi miło.
Mieliśmy okazję podziwiać pani głos niedawno w Melbourne na dwóch koncertach. Jak pani wspomina Australię?
O, to był cudowny czas. To było naprawdę piękne przeżycie, niesamowite. Australia jest tak piękna. Emanuje cudem natury i sztuki. No przepięknie jest. I ludzie też tak mili, tak życzliwi. Cudownie było. Wspaniały maestro, z którym pracowałam, dyrygent, maestro Frank Palm, specjalista od Mozarta, jeden z lepszych właśnie w Australii, w ogóle na świecie. No było genialnie, bardzo, bardzo miło to wspominam. No jedynym takim problemem było to, że już niestety koronawirus zaczynał się rozprzestrzeniać wszędzie. W Australii było dużo lepiej jeszcze niż w Europie. Już w Europie w ogóle już tych koncertów nie było. W Australii jeszcze coś się tam działo, więc no, bardzo mi miło, że jeszcze mi się udało zaśpiewać te koncerty.
Pani zdążyła wystąpić na kilka dni przed wprowadzeniem bardzo dużych restrykcji. Jak wyglądały próby do tych koncertów w Australii? Czy one były też restrykcyjne? Czy były pełne sale?
Niestety nie było pełnych sal, ponieważ ludzie już się bali po prostu. Przyszli na ten drugi koncert, przyszło dużo ludzi, ponieważ to był koncert z orkiestrą, więc tutaj takie koncerty z orkiestrą przyciągają dużą ilość osób, ale nie było tak full, jak powinno być. Nie było aż tyle osób, jak to z reguły właśnie na takich koncertach. Było ogromne zainteresowanie tymi koncertami, była ogromna reklama, bardzo dużo biletów sprzedano na ten drugi koncert właśnie z orkiestrą, ale niektórzy się przerazili po prostu koronawirusem, bo już zaczęła być taka po prostu trochę nagonka, trochę manipulacja, trochę, ja nie wiem jak to określić.
Panika.
Ale ludzie
po
zaczęli
prostu
się po prostu bardzo bać. Tak, panika również i niestety niektórzy się przerazili i nie przyszli, więc trochę ludzi było, ale nie było aż tak, nie było takiej pełnej sali, jak to z reguły jest na naszych koncertach. Ale mimo wszystko bardzo miło było i ludzie, którzy przyszli, byli zachwyceni. Byli to ludzie z różnych narodowości, bo i Australijczycy, i trochę z Francji ludzi, trochę Włochów było, właśnie dużo turystów przyszło. Na pierwszy koncert z kolei przyszło dosyć dużo Polaków właśnie.
Jakie
bo na pierwszym koncercie wykonywaliśmy pieśni Chopina, więc to przyciągnęło właśnie Polonię.
Jakie były te spotkania z Polonią?
Bardzo miłe, powiem szczerze. Bardzo, bardzo miło. Akompaniował mi na fortepianie znakomity polski pianista, Konrad Olszewski. Rzeczywiście no, genialnie grający, pięknie, pięknie zagrał. Mieliśmy tylko jedną próbę z nim, ale naprawdę świetnie. Był bardzo przygotowany, bardzo profesjonalny. No i bardzo miła osoba, naprawdę świetnie, bardzo się polubiliśmy. Ma też świetną mamę, którą bardzo lubię, do tej pory jesteśmy w kontakcie WhatsAppowym. Nie, świetni ludzie, w ogóle bardzo mili. Był też Grzegorz Machnacki na koncercie. Poznałam dużo, dużo ciekawych ludzi, dużo, dużo właśnie Polaków przyszło na ten pierwszy koncert. Na drugim koncercie natomiast nikogo z Polski nie było. Może się już ludzie przestraszyli, po prostu spanikowali trochę. Na tym drugim koncercie byli sami Australijczycy właśnie i tam Francuzi, z tego co wiem właśnie.
Czy udało się pani nawiązać kontakty i czy zobaczymy panią ponownie w Australii niedługo?
Tak, dyrygent był zachwycony moim śpiewem, więc dyrygent planuje zaprosić mnie na kolejne sezony, właśnie może na przyszły rok. Również z Polonią rozmawialiśmy o koncercie papieskim, jest taka możliwość. Miejmy nadzieję, że właśnie, no być może jeszcze w tym roku, zobaczymy właśnie jak wszystko się ułoży z tym koronawirusem. To jest teraz najważniejsze, żeby to wszystko jakby, żeby to minęło, to zaraza. No oraz nawiązałam wspaniałe kontakty właśnie z operą właśnie Victoria w Melbourne. Więc mam nadzieję, że będzie możliwość. Dyrygent zachwycony moim głosem, więc no, miejmy nadzieję, że na kolejny sezon właśnie się uda nawiązać współpracę. Byłoby bardzo miło.
Nie mieliśmy okazji spotkać się w Melbourne niestety i nie mogłem panią zaprosić do studia Radia SBS, ale teraz przez internet możemy porozmawiać trochę więcej o pani twórczości, o tym, jakie były pani początki. Kiedy odkryła pani w sobie talent i piękno głosu?
Dziękuję bardzo za to przemiłe pytanie. Mój świętej pamięci dziadek Stanisław był organistą i mieszkał z nami. Mieszkał z nami, więc od zawsze mnie inspirował właśnie tą piękną muzyką. Grał u siebie w pokoju na organach i na fortepianie. Bardzo mnie inspirowała ta muzyka. Niezwykle wzruszała moją duszę, więc mój dziadziuś stał się moim pierwszym nauczycielem gry na fortepianie i na organach.
Ile pani
potem
miała lat?
Do szkoły muzycznej. A nie wiem, chyba jak miałam 5 lat, może 5 czy 6 lat, byłam mała. Potem poszłam do szkoły muzycznej, pierwszego stopnia na fortepian, ale kocham śpiew jednak. Ten fortepian bardzo mi się przydaje do tej pory oczywiście, bo jak ćwiczę partie operowe, to nie muszę korzystać jakby z akompaniamentu pianisty, tylko sama sobie akompaniuję, sama przygotowuję partie, więc to jest też taki duży komfort dla mnie, bo teraz są takie czasy, że trzeba szybko przygotować partię. Czasami są 2 tygodnie, a trzeba się nauczyć, nie wiem, 300 stron opery na pamięć, więc nie muszę tutaj prosić pianisty, czy przyjdziesz do mnie, czy możemy sobie przećwiczyć. Sama sobie jestem w stanie taką partię ogarnąć, przygotować. To jest też bardzo ważne. Dzięki mojemu kochanemu dziadusiowi. Czyli właśnie dzięki dziadusiowi no wszystko się tak rozpoczęło, potem szkoła muzyczna jedna, druga i potem przeznaczenie La Forza del Destino, jak to mówi opera Giuseppe Verdiego, dostałam stypendium do Włoch, dostałam stypendium do konserwatorium w Weronie, no i to był początek mojej kariery i naprawdę niezwykłego rozwoju, bo jednak opera to Włochy, we Włoszech się narodziła sztuka bel canto w 1600 roku we Florencji, tam jest ogromna tradycja, no publiczność operowa włoska, to są koneserzy sztuki, oni znają całe libretta na pamięć, kochają operę, znają się na głosach, są bardzo krytyczni, naprawdę, tam jest za każdym razem egzamin, mogą cię skrytykować i wygwizdać nawet, jeżeli coś się nie spodoba i wtedy już nie zaśpiewasz we Włoszech na przykład, jeżeli się tak zdarzy, czy trzeba być zawsze przygotowanym, no nauczyłam się tam takiej dyscypliny wokalnej, żeby być zawsze bardzo dobrze przygotowaną i no, pokazywać to wszystko na najwyższym poziomie, tą całą sztukę, więc no, kocham Włochy, bardzo mi pomogły w rozwoju.
Czy nadal mieszka pani we Włoszech?
Obecnie mieszkam na 2 kraje, bo ja bardzo zatęskniłam właśnie za Polską, więc obecnie mieszkam zarówno we Włoszech, jak i w Polsce. Tutaj w Polsce kupiłam sobie mieszkanko w Warszawie, więc coraz więcej koncertuję też w Polsce, bo to jest jednak nasza ojczyzna. No i tęskniłam jednak, bardzo lubię Polskę. Jest też ta kultura też się bardzo fajnie rozwija ostatnio. W Polsce jest dużo koncertów, dużo ciekawych możliwości dla artystów, więc tak mieszkam na 2 kraje, trochę we Włoszech, trochę w Polsce. Obecnie jestem w Warszawie, ponieważ no miałam być teraz we Włoszech, ale koronawirus niestety no, pokrzyżował mi plany, nie mogę wjechać do Włoch, wszystkie koncerty są odwołane. Miałam właśnie śpiewać mszę Beethovena teraz w katedrze w Bergamo i we Florencji właśnie i no niestety zostało wszystko przesunięte na późniejszy okres.
Czas koronawirusa zmusił was, artystów, do szukania innych rodzajów koncertów. Słyszałem, że występowała pani ostatnio wirtualnie. Kto zorganizował ten koncert?
Tak, to był ciekawy pomysł. Tutaj bardzo fajny tygodnik bydgoski, znakomita gazeta. Była patronem właśnie medialnym tego koncertu online. Po raz pierwszy wzięłam udział w takim koncercie. On się odbył normalnie w sali koncertowej w Bydgoszczy, znaczy w Ostromecku, przepiękny pałac, tam jest przepiękny fortepian i Muzeum Fortepianów. Dziękujemy panu Andrzejowi Gawrońskiemu za współpracę. I z moim menadżerem, który właśnie z Bydgoszczy, Jarosław Trześniewski, który wszystko wspaniale zorganizował. Mieliśmy patronat właśnie medialny, telewizja, TVP Bydgoszcz, Radio Polskie, PIK. No naprawdę wspaniale to wyszło. Były 4 kamery, wszystko bardzo profesjonalnie. Znakomity pianista polski, pan Stanisław Deja. No i wykonaliśmy utwory oczywiście Chopina polskiego, Paderewskiego oraz arię Belliniego i Mozarta. I no, obejrzało nas 20 tysięcy osób, więc no, uważam, że to był duży sukces. Ogromne zainteresowanie. Ludzie są tak spragnieni teraz muzyki, sztuki, melomanii. Naprawdę potrzebują tego. To jest taka potrzeba duchowa. Nie tylko właśnie jedzenie, ten chleb powszedni, ale ten chleb duchowy. Więc no, było nam bardzo miło. Nie spodziewałam się takiego dobrego odbioru. No, bo dużo ludzi robi takie koncerty, ale z domu. Na przykład w cudzysłowie w domu w piżamie. A jednak ludzie potrzebują pięknej sali. Potrzebują, no żeby no, pięknego wykonania, potrzebują akustyki dobrej, profesjonalnego, jakby technicznego przekazu, czyli te wideokamery profesjonalne i tak dalej. To było bardzo ważne, więc no, bardzo fajnie to wyszło. No i planujemy już kolejny taki koncert, to będzie koncert papieski w maju już wkrótce podamy datę, już wkrótce też będzie. To jest jedyny sposób teraz dla nas artystów, żeby jakoś komunikować się z publicznością, bo my nie żyjemy bez tej sztuki, bez publiczności, a publiczność też potrzebuje muzyki i nas, więc to jest taka wspaniała współpraca i harmonia między nami.
Ten koncert był wirtualny, czyli była tylko pani akompaniator, ale nie widziała pani publiczności. Jak się pani śpiewało?
O, ciekawe pytanie. Właśnie nie widziałam publiczności fizycznie. Widziałam tylko właśnie panów z kamerami i tak dalej. i ekipę też z telewizji. No, wyobrażałam sobie po prostu, ale ja nigdy nic nie widzę. Jak ja jestem na scenie, to naprawdę nic nie widzę. Jestem w moim świecie zupełnie, się wyłączam zupełnie, bo każda aria operowa przynosi nas w inny świat, świat interpretacji, świat wyobraźni. Sobie sama kreuję ten świat piękna, ten świat bohaterki, którą właśnie interpretuję jej emocje, więc ja nigdy nic nie widzę. Jak wchodzę na scenę, jeżeli jest, nie wiem, 20 tysięcy osób, jak w Stanach Zjednoczonych, z czasem są takie duże koncerty, to ja nic nie widzę, widzę tylko tą scenę i tworzę ten intymny świat muzyki. Więc tak samo tutaj, jakby nie przeszkadzało mi to, w sensie, no, czułam tą publiczność, ona była po drugiej stronie, jakby po stronie ekranu czy internetu i czułam te fluidy dobre, pozytywne, zresztą był bardzo pozytywny odzew. I ja też jak zwykle kreowałam ten swój świat intymny, wewnętrzny, tak samo pianista, wspaniały maestro Deja też kreował, wspaniale zainterpretował te utwory. I nie był to jakiś problem, powiem szczerze, chociaż wcześniej się obawiałam, jak to może być, bo to był pierwszy nasz taki kontakt z tego typu właśnie działalnością. Mhm. No, ciekawe to było, powiem szczerze, fajne doświadczenie.
A oklaski? Nie było oklasków. Czy było to dla nich zaskoczenie?
Rzeczywiście nawet o tym nie myślałam. Nie wiem, byłam tak skoncentrowana na tym śpiewie, że nawet nie myślałam o tym, czy będą oklaski, czy nie. Rzeczywiście nie było. Tak. Było to, no było to, ma pan rację. Było to trochę dziwne, bo jednak no, to jest największa nagroda dla artysty. Oklaski albo publiczność, która jest, nie wiem, szczęśliwa czy wzruszona, to jest dla nas największa nagroda. Tutaj nie było tych oklasków, rzeczywiście. Mhm. Ale ja czułam dobrą energię, nie wiem, czułam taką ochotę, chęć tego śpiewu i łączenie się z tym pięknem sztuki. Jak już zaczęłam od tych arii Mozarta, to no, byłam po prostu szczęśliwa, że śpiewam znowu, że możemy śpiewać, przekazywać emocje. Byłam tak szczęśliwa, że już te oklaski nie były dla mnie aż takie ważne. Ale czułam, że ktoś tam jest po drugiej stronie.
Ale za to po ilości kliknięć na koncert zorientowała się pani, że ma pani tak ogromną publiczność.
Tak, no właśnie byłam w szoku, że aż tyle ludzi to ogląda i komentowali ostro cały czas, same pozytywne komentarze. Z wyjątkiem może jednego, jakiś tam zawsze ktoś tam, hejter się znajdzie, ale to nieważne. Ale wszystko było pozytywne, tyle komentarzy i tak pozytywnie. I to na polskim nośniku przez tygodnik bydgoski oraz na irlandzkim też, bo irlandzka agencja artystyczna też to no, z tej drugiej strony jakby transmitowała. Czyli no, bardzo dużo międzynarodowych odbiorców i bardzo dużo włoskich fanów śledziło. I ze Stanów też ludzie, no więc bardzo miło, no międzynarodowo było i ciepłe przyjęcie i później sam przeczytałam trochę tych komentarzy, no później menadżer mi przesłał, bardzo było mi miło, że tyle ludzi wchodziło i tak entuzjastycznie po prostu komentowali każdy utwór, fajne to było, jestem bardzo szczęśliwa, dziękuję.
Czy ten koronawirus zmusi was, artystów, do tego, że w pewnym sensie zmienicie formę swoich przedstawień, że być może więcej i częściej będziecie nagrywali coś, przekazywali w internecie? Jak pani myśli?
Uważam, że jest to możliwe. Przynajmniej na stan dzisiejszy jest to jedyny sposób komunikacji z publicznością, a my nie możemy żyć bez tego śpiewu, bez tej muzyki. Możemy oczywiście śpiewać sami w domu dla siebie, w czterech ścianach. To też w pewnym sensie jest piękne, bo ćwiczymy dużo i tak dalej, ale jednak potrzebujemy tej publiczności, potrzebujemy trochę tego, znaczy przekazania tych emocji, przekazania tej muzyki. To jest bardzo ważne dla artysty jednak, żeby ta publiczność była. No i vice versa, w dwie strony. Więc ma pan rację, oczywiście teraz w tym momencie taka formuła będzie jak najbardziej obecna w naszym życiu.
Czy koronawirus zmieni cokolwiek? Czy wrócimy szybko do starej formy wychodzenia do teatru, do opery? Dla was artystów to jest aura tego budynku, w którym śpiewacie i komunikacji z publicznością.
Na razie w tym momencie jesteśmy zmuszeni do tej zmiany. Ja bym wolała oczywiście teatr i tą aurę teatru, bo to jest magia niesamowita. Każdy teatr ma swój zapach, ma swoją atmosferę i to jest niesamowite. W tym momencie jesteśmy zmuszeni do takich koncertów jakby wirtualnych, bo to jest, no innego wyboru nie mamy. Jest to też w pewnym sensie ciekawe, ale mam nadzieję, jak wróci już ten stan normalny, jakby to powoli będziemy wracać do normalności. Ja wierzę, że jednak wrócimy do teatrów, do tej tradycji, do... Jestem trochę tutaj konserwatystką, w sensie, że no jednak wolę piękny teatr, piękną akustykę, piękną atmosferę, orkiestrę na żywo i to jest zupełnie co innego. No ale w tym momencie jest to taki substytut tej sztuki po prostu w formie online. No dopóki będzie ten koronawirus trwał, niestety będziemy w taki sposób się komunikować. No i widzę, że jest bardzo dobry odbiór, ale wierzę też, że wrócimy na kanwę takiej normalności artystycznej, normalnie teatry i czy katedry i piękna muzyka na żywo z naszą cudowną publicznością, tylko że no niestety są różne prognozy, są pewne teorie, że to jeszcze potrwa bardzo długo, że później ludzie będą się bali wychodzić do teatrów. Jest to też możliwe, ale z drugiej strony też uważam, że nastąpi taki renesans sztuki. Ludzie też będą tak spragnieni tej sztuki, już do tej pory, już teraz tak jest, bo dostaję bardzo dużo z całego świata różnych wiadomości. Czekamy na sztukę, czekamy na operę, już nie mogę żyć bez tego, już czekam, żeby wyjść do teatru, żeby poczuć tą atmosferę, żeby poczuć akustykę. Naprawdę ludzie są spragnieni tego. Tak samo jak na przykład ja byłam tak bardzo spragniona natury. Teraz znaczy miałam oczywiście tą kwarantannę dwutygodniową i czekałam każdego dnia, żeby wyjść już na tą wolność. Poczuć naturę pod stopami, poczuć, nie wiem, zapach lasu, czegokolwiek i po prostu po tych 2 tygodniach, jak wyszłam na zewnątrz, też mi się w głowie zakręciło, byłam tak szczęśliwa, że oddycham tym powietrzem, że widzę, nie wiem, drzewa, trawę, te kolory były takie przejaskrawione, takie intensywne, byłam tak szczęśliwa, po prostu zwykły kontakt z taką rzeczywistością, z powietrzem, z jakimś drzewem, no to było niesamowite, więc ludzie tak samo, którzy kochają sztukę, muzykę, uważam, będą szczęśliwi, kiedy będą mogli wreszcie poczuć ten teatr, wejść do teatru, pięknie się ubrać i poczuć się jakoś tak odświętnie i wspaniale, jak na mszy świętej, tylko że jest to msza taka artystyczna.
W czym czuje się pani dobrze? Woli pani występować w teatrze podczas realizowania kolejnego projektu, kolejnej opery, czy woli pani kameralne koncerty solowe?
To jest zarówno jedno, jak i drugie. Obydwie formy są mi bardzo bliskie, bo śpiewam często i spektakle operowe, głównie we Włoszech. Jest to ciekawe, bo praca nad spektaklem jest trochę bardziej wymagająca czasowo, bo tutaj się pracuje na przykład 2 tygodnie czasu nad operą. Codziennie, dzień w dzień, od rana do wieczora są próby z reżyserem, próby z dyrygentem, próby z pianistą, z całą ekipą właśnie i śpiewaków, czasami z orkiestrą, ze scenografią i z kostiumem i tak dalej, więc jest to ciekawy proces tworzenia czegoś. Natomiast recital się odbywa jakby inaczej. Tutaj jesteśmy solistą, jedziemy na przykład, nie wiem, lecę do Ameryki, mam próbę z pianistą, a na drugi dzień już taki recital. To też jest ciekawe, bo wszystko się dzieje tak bardzo spontanicznie, emocjonalnie, chociaż jesteśmy przygotowani oczywiście. No są to innego rodzaju formy. Kocham obydwie, naprawdę. Nie mogłabym żyć ani bez jednej, ani bez drugiej formy. Odpowiedź brzmi jedno i drugie. Kocham obydwie.
A w czasie produkcji teatralnej, w operze, jaki element tego przygotowania jest najtrudniejszym i co sprawia pani największą satysfakcję później, już w trakcie spektakli?
Bardzo trudne jest takie jakby synchronizowanie się z całą ekipą właśnie i śpiewaków, bo nie zawsze jest taki feeling między nami, prawda? Kogoś się lubi, kogoś się nie lubi, do kogoś się czuje pozytywne fluidy, do kogoś negatywne, tak jak w życiu. No i czasami się zdarza tak, że się śpiewa jakąś operę i jest ktoś, nie wiem, z kimś się po prostu nie lubimy jakoś, tak? A musimy zagrać scenę miłosną czy jakąś jakiś entuzjazmu niesamowitego. Więc trzeba zupełnie zmienić swoje myślenie, nastawienie. Trzeba jakoś wejść w tą rolę zupełnie i nie istnieje nic innego jak ta opera. Trzeba żyć tą sztuką absolutnie i nie istnieje zupełnie świat, bo na przykład jak mam takie próby, potem jak wracam na przykład gdzieś do hotelu, po próbie, no to ja żyję tylko tą operą, nie istnieje nic, ani życie prywatne, ani nic, po prostu trzeba całkowicie się jakby wyizolować od całego świata, trzeba żyć tą operą przez te 2 tygodnie na przykład i to jest przepiękne, ale też nie jest to łatwe w pewnym sensie. Nie jest też łatwa wizja reżysera, bo teraz jest coś takiego, że reżyser operowy jest bardzo wymagający i ma wizje bardzo takie współczesne czasami właśnie bohaterów. Na przykład ja jak śpiewałam Don Giovanniego we Włoszech, no to ta wizja była taka bardzo nowoczesna. Tam reżyserem był wybitny właśnie czeski reżyser, maestro Golat Ludek, no wspaniały reżyser operowy z Pragi, ale miał takie specyficzne wizje, takie prawie, ten Don Giovanni był prawie taki, no jakby to powiedzieć, no taki prawie erotyczny, chciał, żeby każda postać była taka, emanowała tym seksapilem, aż tak przesadnie trochę, ale było to ciekawe i wydobywał tego pazura z każdej postaci. Ta moja bohaterka, Donna Elvira, była taką kobietą silną, mocną, z osobowością. Takie wszystko to było nawet wręcz przerysowane w tą drugą stronę, ale to było ciekawe i trzeba wejść w tą wizję reżysera i kreować coś takiego, ale też włożyć coś własnego, więc to też nie jest łatwe. Ale jest to ciekawe, bo wyzwala taką kreatywność w nas, więc no to te wizje reżyserskie są bardzo ciekawe i bardzo różnorodne, ale lubię ten proces tworzenia, to jest fajne.
Ale są jakieś oczywiście kompromisy. Pani etyka twórcza mówi, nie, nie, to już za dużo. Czy debatuje pani w trakcie produkcji?
Tak, tak. Jeżeli reżyser jest, znaczy ma respekt do śpiewaków, to z reguły pozwala, żeby też wpleść własną wizję, wręcz tego oczekuje. Na przykład maestro Golat Rudek, wspaniały, jego bardzo lubię. On, mimo że miał swoje bardzo silne wizje, swoją niesamowitą osobowość i taką charyzmę po prostu, on był taki ostry, wymagający, przebojowy bardzo, to mimo wszystko on w nas wyzwalał takie pazura, wyzwalał w nas to wszystko, że to było naturalne po prostu, że to było dla mnie, bo normalnie bym w życiu się nie odważyła na pewne kwestie, ale na scenie to było po prostu naturalne i nie czułam, że przekraczam jakieś bariery dobrego smaku czy gustu. I więc to było ciekawe. On to też bardzo szanował, rozumiał i tak dalej, więc pozwolił nam właśnie dać siebie to, znaczy dotknąć tej granicy, która jest indywidualna dla każdego artysty, prawda? Bo nie każdy może się otworzyć do jakiegoś stopnia przekraczającego jakby nasze wyobrażenia tam estetyczne czy nawet moralne. To nie jest łatwe, więc i oczywiście kompromisy. Czy ja nie uznaję jakby kompromisów, powiem szczerze, i to jest też, no, zawsze robię to, co czuję tak naprawdę. Nigdy nie poszłabym na żadne kompromisy, ani dla kariery, nigdy w życiu, nigdy nie przekroczyłam, nigdy nie poszłam na żaden kompromis. I dzięki temu mogę sobie spojrzeć w lustro i powiedzieć, że to, co osiągnęłam, czy jeszcze osiągnę, znaczy tylko dzięki swojemu głosowi i ogromnej pracy. Nigdy nie muszę nikomu dziękować, po prostu mogę sobie spojrzeć w lustro. Mogę dziękować za współpracę, za podążanie tą samą drogą, ale nie muszę nikomu być wdzięczna, bo coś w zamian za coś, nigdy w życiu. Absolutnie brzydzę się czymś takim. I również na scenie właśnie. Nie robię kompromisów, na które bym na przykład, nie wiem, nie zaśpiewałabym naga na scenie czy coś takiego, bo to nie jest zgodne z moją estetyką. Nawet jeżeli reżyser by powiedział, że jeżeli tego nie zrobisz, to po prostu wylatujesz, ktoś inny będzie na twoim miejscu, to powiedziałabym, to trudno. Widocznie nie jest to mój świat, spektakl nie jest dla mnie, trudno. Tak musiało być. No i więc nie przejdę nigdy, nigdy nie pójdę na takie kompromisy tego typu. Więc. No i, ale to jest ważne, uważam. Trzeba być sobą, naturalnym sobą, nigdy nie przekraczać, bo później za takie kompromisy na pewno się słono płaci później, więc na pewno nie warto.
Brała pani udział przez te wszystkie lata w tylu koncertach, w tylu projektach operowych. O czym pani marzy?
O, marzenia są jakby naszym codziennym towarzyszem każdego dnia. Kto przestaje marzyć, to już nie żyje po prostu. Życie bez marzeń nie ma sensu, jest jakby, jest szare i uważam nieistotne. Każdy z nas powinien marzyć. Wyobrażać sobie to, czego pragnie, potem to realizować ciężką pracą, konsekwentnie, z determinacją. Więc codziennie ja mam nowe marzenie, mam nowe cele do realizacji, ja mam taki swój kalendarz magiczny, który sobie kupuję co roku właśnie, co roku przed gwiazdką w Padwie. Mam taki swój magiczny, mam magiczną księgarnię, gdzie kupuję właśnie te kalendarze, takie piękne, artystyczne. I zawsze sobie w Wigilię wpisuję 10 moich takich marzeń do realizacji właśnie w przyszłym roku. I potem próbuję realizować. I potem sobie sprawdzam pod koniec roku. O, zrealizowałam na przykład, nie wiem, 6 marzeń. O, no to świetnie. Chciałabym jeszcze kolejne zrealizować, ale codziennie się pojawiają nowe rzeczy właśnie. Ja mam tyle tych idei różnych i głowę pełną pomysłów. Zresztą życie na bieżąco weryfikuje, poznajemy ciekawych artystów, no stop poznajemy kogoś ciekawego i no to wyzwala jakąś taką fajną kreację, kreatywność i no i to jest piękne. Musimy, kochani, marzyć i realizować te marzenie. To jest bardzo ważne, naprawdę. Nie ma marzeń nie do spełnienia, chyba że są to rzeczy takie jak życiowe, typu śmierć, czy jakaś bardzo ciężka choroba. Chociaż tutaj też naprawdę pozytywną energią możemy bardzo sobie pomóc. Może być dużo lepiej, więc należy marzyć, należy pragnąć, bo to jest naprawdę, przyciągamy wtedy dobre fluidy, dobrą energię i możemy to realizować, naprawdę. Zapraszam do marzenia.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Życzymy spełnienia wszystkich pani marzeń i do zobaczenia w Australii ponownie.
O, dziękuję panie Dariuszu za wspaniałą rozmowę. Dziękuję, bardzo mi miło. Wszystkiego najlepszego dla pana i dla waszych cudownych słuchaczy. Mam nadzieję do zobaczenia wkrótce w cudownej Australii.
Proszę dać nam znać o pani kolejnych koncertach wirtualnych czy też rzeczywistych.
Z przyjemnością oczywiście. Zaproszę Państwa, jak już będę miała tą datę koncertu papieskiego w maju, na pewno.
Dziękuję serdecznie, a moją rozmówczynią była znana polska sopranistka pani Dominika Zamara.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.